Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. To słowa hasła tygodnia z Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału. Drodzy gorszowianie, drodzy słuchacze w kraju i za granicą, w niedzielę Judika, piątą niedzielę pasyjną, 29 marca, witam Was bardzo serdecznie przed Waszymi odbiornikami. Kolejny raz spotykamy się w ten sposób, ze względu na obecnie panującą sytuację epidemii koronawirusa. Niech Boży pokój, niech Jego obecność, niech Jego błogosławieństwo będzie z nami wszystkimi. Nie tylko w tą piątą niedzielę pasyjną, nie tylko w momencie, gdy będziemy sięgali po Boże Słowo i próbowali odkrywać, co Pan Bóg chce nam dziś przekazać, ale niech Jego pokój, niech Jego obecność i Boże błogosławieństwo towarzyszą nam zawsze, szczególnie w tym trudnym czasie epidemii. Z ogłoszeń parafialnych w dalszym ciągu w związku z epidemią nabożeństwa i wszystkie parafialne spotkania są odwołane. Zachęcamy do przeżywania nabożeństw domowych, a także śledzenia transmisji internetowych oraz telewizyjnych. Dziś i w kolejne niedziele w trzecim programie polskiej telewizji o godzinie 13 transmitowane są ewangelickie nabożeństwa. A na naszej parafialnej stronie dostępne są kazania z poprzednich niedziel, piątkowa refleksja pasyjna, a także szczegóły związane z pozostałymi możliwościami uczestniczenia w internetowych nabożeństwach. Bardzo serdecznie Wam to polecamy. Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili urodziny w minionym tygodniu, bądź też przeżywają je dziś, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia. Informujemy, że istnieje możliwość odbioru zwiastuna ewangelickiego. W godzinach otwarcia kancelarii parafialnej prosimy o dzwonienie na domofon i wówczas będziemy przekazywać zwiastun przez okno. A teraz czas na to, by wsłuchiwać się w Boże Słowo przeznaczone na piątą niedzielę pasyjną, które czytam z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału. Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta. Wyjdźmy więc mu na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego. Przez niego więc składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia. To jest owoc warg wyznających Jego imię. Nie zapominajcie też o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami. Panie, oto Twoje słowo. Prosimy, abyśmy byli nie tylko słuchaczami Twojego słowa, ale przede wszystkim Jego wykonawcami. Amen. Drodzy, sięgamy dziś po końcowy fragment listu do Hebrajczyków. Autor zawiera w nim końcowe pouczenia, napomnienia i pozdrowienia i niejako podsumowuje przesłanie całego listu. Listu, który jest niezwykłym nowotestamentowym świadectwem, dlatego że jest kierowany bezpośrednio do Żydów i tłumaczy im znaczenie śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Już kilkanaście lat po śmierci naszego Pana, mimo aktywnej działalności naocznych świadków, niektórzy mieli duży problem z tym, by zrozumieć, na czym polegała niezwykłość wędrownego kaznodziei z Galilei. A dodatkowo znajdowali się w kryzysie po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Potrzebowali więc jasnego wykładu i interpretacji zdarzeń, które miały miejsce w Wielkim Tygodniu i które pozwoliłyby im na nowo poukładać ich świat. Autor listu do Hebrajczyków wykorzystuje obrazy, symbole, porównania, które są zrozumiałe i bliskie odbiorcom listu. Pojawiają się ważne terminy: arcykapłan, ofiara, przebłaganie, przebaczenie, kozioł, cielec. Wszystko po to, by jak najlepiej przedstawić Żydom sens wydarzeń Wielkiego Piątku i Wielkanocy. Autor przenosi Golgotę i pusty grób na język i sposób myślenia Hebrajczyków. I przez to ten list jest tak wyjątkowy. jest niejako obrazem myślenia Żydów pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Ale ktoś w tym momencie mógłby zadać pytanie. No skoro tak jest, skoro list jest tak konkretny, tak jednoznacznie skierowany do pewnego zamkniętego grona odbiorców, to co my, chrześcijanie żyjący w trzecim tysiącleciu, możemy wynieść z lektury tego pisma? Drodzy, wydaje mi się, że te obrazy mogą być inspirujące. Mogą poszerzać nasze rozumienie. Mogą ubogacać nasze poznanie dotyczące wydarzeń, które już niedługo będziemy ponownie wspominać i przeżywać. Te obrazy mogą lepiej ukazać nam kontekst tego, co zdarzyło się na krzyżu. Jestem również przekonany, że w tym fragmencie możemy poszukiwać odniesienia do naszej sytuacji. Otrzymywać zachętę i motywację do działania. List do Hebrajczyków wzywa bowiem do zmiany myślenia. Autor krok po kroku uświadamia, że stare przeminęło, bo oto Chrystus wkroczył z nowym. Stare zostało zastąpione raz na zawsze. Ryty ofiarnicze, konieczność ludzkiego przebłagiwania Boga, to już nie jest potrzebne. Oto raz na zawsze Jezus Chrystus rozwiązał problem składanych ofiar i niemożności ostatecznego poradzenia sobie z grzechem. Sam stał się ofiarą. Sam zajął miejsce nieskalanego baranka i pojednał nas z Bogiem. Dlatego jest tym arcykapłanem, którego potrzebujemy, jak czytamy w rozdziale 7. Autor wykorzystuje język, pojęcia, które są zrozumiałe dla odbiorców nie bez powodu. Robi to, by przynieść im radosną nowinę. Niezwykłą wieść, która ma zmienić ich życie. Bo nie da się żyć po staremu. Dotychczasowy porządek, pewien oswojony, bezpieczny rytm kreowania i przeżywania swojej religijności został radykalnie zmieniony. Jezus wielokrotnie o tym wspomina w trakcie swojej działalności. Wskazuje na wypełnianie zakonu, pokazuje nowe akcenty, wnosi nowy obraz Boga. A najważniejsza i najradykalniejsza zmiana dokonuje się w dzień Wielkiego Piątku, na krzyżu. Pod znakiem zapytania zostają postawione wszystkie dotychczasowe praktyki religijne. Świętowanie czy też budowanie swojej tożsamości. I myślę, że nie trudno dziwić się Hebrajczyków, że nie jest im łatwo to przyjąć. Przecież zostali wychowani w czymś innym. Do tej pory mieli poczucie, że ich pobożność odzwierciedla Boże oczekiwania. A oto Jezus, a za Jego przykładem autor listu, pokazują, że chodzi o coś innego. Że chodzi o coś więcej. Trzeba było, by arcykapłan, którego potrzebujemy, Jezus Chrystus, uświęcił lud swoją krwią. Wziął na siebie całe zło, niegodziwość tego świata. Całą moją i Twoją grzeszność, gdy umierał na Golgocie. I to nie przypadek, że Golgota znajdowała się poza murami miasta. W nawiązaniu do zwyczajów żydowskich i starotestamentowych proroctw Jezus cierpiał poza bramą miasta. Zwierzęta składane na ofiarę w dniu przebłagania, czyli w trakcie święta Jom Kippur, to było jedno z najważniejszych świąt żydowskich, te zwierzęta w ortodoksyjnym judaizmie spalano poza miastem. Jezus, będąc Bożym barankiem, doświadczył tego samego losu. Fakt ten podkreśla, iż śmierć Jezusa była śmiercią haniebną, gorszącą. To była śmierć przeklętego grzesznika. Tak przynajmniej ją pojmowano. Dlatego, że Boży Syn doświadcza kary, jakiej doświadczali pospolici przestępcy. Już w prawie mojżeszowym były zawarte informacje o tym, iż przestępców należy zabijać poza obozem, poza miastem, poza wspólnotą ludu izraelskiego. I tym samym Jezus zostaje zaliczony do najpodlejszych bandytów, wyłączonych ze wspólnoty żydowskiej. Jego pobratymcy odwracają się od Niego. Nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. I tu mamy do czynienia z wielkim paradoksem. Czymś, co być może ciężko jest zrozumieć. Śmierć Jezusa poza bramami miasta. Śmierć Syna Bożego uznanego za grzesznika, przestępcę, paradoksalnie oczyszcza i uświęca lud. Paradoksalnie, bo przecież na zdrowy rozsądek śmierć przestępcy poza miastem nie mogłaby nikogo uświęcić. I drodzy, temu Jezusowi mamy wyjść na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Co to znaczy? To znaczy zmienić dotychczasowe patrzenie na swoją pobożność, duchowość, religijność. Autor listu wzywa odbiorców do odważnego porzucenia starego kultu świątynnego i przyjęcia nowej, radosnej wieści o kochającym Bogu, który poprzez Jezusa pojednał ze sobą świat. Odważne porzucenie starego kultu, nawet za cenę męczeństwa, które groziło Hebrajczykom za publiczne odstępstwo od judaizmu. To wkroczenie na drogę służby, drogę zwiastowania Ewangelii, ale także drogę braku potępienia, drogę wsłuchiwania się w ludzkie historie i zmagania. Drogę nie tylko mówienia o właściwych postawach, ale przede wszystkim drogę dawania dobrego przykładu i autentycznego życia w oparciu o Boże przykazania. To droga nieszukania swego. Droga niesienia pociechy i nadziei wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Droga kierowania się troską o tych, o których być może nikt nie pamięta. To droga niechodzenia na skróty. Droga wymagająca często radykalnych i może niepopularnych rozwiązań. Droga niesienia Bogu chwały w tym wszystkim, co robimy i co w Jego stronę kierujemy. Do tego nawiązują słowa autora listu. Przez Niego więc składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia. To jest owoc warg wyznających Jego imię. Nie zapominajcie także o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi. Podążanie za Jezusem jest wielkim wyzwaniem. Nie jest proste. A może, szczególnie w tym pełnym wyzwań okresie epidemii koronawirusa, jest to wyjątkowo trudne. Może zatem kurczowo chcielibyśmy się uchwycić słów: nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego. Taką pociechą moglibyśmy się karmić. Jest to przecież jedna z najważniejszych myśli chrześcijaństwa. Ale zastanawiam się, czy dobrze rozumiemy owo poszukiwanie przyszłego. Czasem być może chcielibyśmy pogrążyć się w marzeniach o nowym Jeruzalem, uciec od ziemskiej rzeczywistości, powołując się wówczas na słowa apostoła Pawła, Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I to wszystko prawda. Ale gdybyśmy mieli koncentrować się jedynie na kwestiach ostatecznych, eschatologicznych, to wtedy autor listu nie dawałby wskazówek, jak postępować na co dzień, bo to nie miałoby znaczenia. Mamy szukać tego przyszłego. Mamy żyć tą nadzieją. Ale warto pamiętać, że poszukiwanie Bożego Królestwa, poszukiwanie tego przyszłego polega na wstępowaniu w ślady Jezusa, cierpiącego poza bramą miasta. Widzimy, że autor listu zachęca nas, byśmy wychodzili na spotkanie Jezusowi poza obóz. I być może w naszym obecnym położeniu oznacza to zmianę naszych dotychczasowych przyzwyczajeń i wyjście ze strefy komfortu. Może Bóg pragnie pokazać nam, że więź z Nim możemy budować nie tylko w oparciu o coniedzielne gromadzenie się w specjalnie przeznaczonych do tego budynkach. Bo to już przecież trzecia taka niedziela, kiedy nie mamy takiej możliwości. Może Bóg pragnie nam pokazać, że więź z Nim możemy budować nie tylko w taki sposób, że korzystamy z posilenia wieczerzą pańską wedle naszego uznania i tylko wtedy, kiedy my odczuwamy taką potrzebę. Ale nastała taka rzeczywistość. W taki sposób jesteśmy teraz niejako poza obozem, że przyszedł czas zreflektowania swojego życia i swojej religijności. Czas, aby zastanowić się, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Dotychczasowe funkcjonowanie świata zostało niezwykle mocno zaburzone. Może wręcz doświadczamy końca dotychczasowego świata, czyli poruszania bez ograniczeń, podróżowania na koniec globu, beztroskich wypraw na stadion, do parku, organizowania hucznych wesel, imprez. Funkcjonowaliśmy w oparciu o wiele automatyzmów i oczywistości. Oczywistości pracy, wypłaty, otwartych restauracji. I może i nasza religijność na tym bazowała. Na automatyzmie niedzielnego nabożeństwa, otwartego kościoła, próby chóru, automatyzmu w posyłaniu dzieci na lekcje religii bądź naukę konfirmacyjną, automatyzmu w tym, by tradycyjnie ochrzcić swoje potomstwo lub automatyzmu w tym, że przystępujemy do komunii raz w Adwencie, raz w czasie pasyjnym i koniecznie w Wielki Piątek. Może się okazać, że są to religijne automatyzmy, niczym za czasów Pana Jezusa. A zbawienie? Zbawienie wiązało się z radykalnym zerwaniem z owym automatyzmem. Chrystus cierpiał za nas. Święty, bezgrzeszny, za nas grzesznych. Cierpiał poza bramami miasta. I to zmusza do zmiany sposobu myślenia i postępowania. Może i my dziś jesteśmy w takim punkcie, gdzie to też ma stać się naszym udziałem. Może czas wyjść mu na spotkanie poza obóz, na jego warunkach. Może musimy porzucić życie przeżywane tylko na naszych zasadach, wiarę według mojego widzimisię. Nie jak mnie, czy też nam wygodnie, ale w tym, czego On chce nas nauczyć. Bo On chce nas uczyć. On chce ciągle być z nami. Przecież dlatego poszedł na krzyż. Dlatego znosił te cierpienia. Dla nas, dla naszego ratunku. Dlatego byśmy nie musieli bać się śmierci. I dlatego mamy składać nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia. Dlatego mamy Bogu oddawać chwałę. Dlatego mamy Go uwielbiać. I uwaga, to także w czasach epidemii koronawirusa. Tak, drodzy, to nie jest szaleństwo, to nie jest oderwanie od rzeczywistości. Sam się z tym zmagam. Sam wielu rzeczy nie rozumiem i próbuję sobie jakoś to poukładać w głowie. Nie jest mi łatwo. Pan Bóg słyszy wiele moich pytań. Ale jestem przekonany, że w tych nieprzewidzianych okolicznościach mamy wyjść Jezusowi na spotkanie poza obóz naszych dotychczasowych przyzwyczajeń i budowania poczucia bezpieczeństwa w oparciu o materializm, konsumpcję i religijne automatyzmy. Bo kiedy wyjdziemy na takie spotkanie, wówczas będziemy poszukiwać tego przyszłego, trwałego, wybudowanego ręką Boga miasta. W ten sposób będziemy radować się na to, co Bóg szykuje w swoim królestwie. A póki tu jesteśmy, nie zapominajmy o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi tym, co cenne, wartościowe i budujące. Amen. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.
Potrzebuję modlitwy, potrzebuję, byś przytulił mnie. Pragnę poczuć ciepło Twoich rąk. Przenikaj. Pragnę Twojej woli poddać się. Niech Twój Święty Duch prowadzi mnie. Pragnę, by do serca miłość dał. Jesteś Ojcem mym, dobrze myślisz o mnie, zaufać mogę Ci, nie wątpić obecności Twej, mogę się umocnić, prawdziwie szczerym być. Przenikaj.
Módlmy się, drodzy. Boże, widzisz, co się dzieje. Doskonale wiesz, co czujemy. Kolejny tydzień zmagamy się ze stanem, który zobowiązuje nas do pozostawania w naszych domach. Przybywa zarażonych koronawirusem. Sytuacja w innych krajach świata również się nie uspokaja. Boże, prosimy o Twoją moc. Prosimy o Twoje działanie w tym trudnym czasie. Byś pozwolił lekarzom i całej służbie zdrowia skutecznie walczyć z zagrożeniem. Prosimy Cię o zdrowie dla nas i naszych najbliższych. Prosimy o tych, którzy chorują, którzy boją się o swoje życie. Dodaj nam odwagi, by mierzyć się z wyzwaniami, które pojawiają się na naszej drodze. Prosimy o Twój Kościół. Spraw, abyśmy niezależnie od okoliczności mogli odczuwać Twoją obecność i duchowo przygotowywać się do przeżywania Wielkiego Tygodnia. Panie, objaw w tym kryzysie swoją mocną dłoń. Wspieraj nas we wszystkich potrzebach i niepokojach oraz napełnij nas swoim pokojem. Nikt inny nie umie tego pokoju dać. Nikt inny nie jest nas w stanie skutecznie uspokoić i postawić na właściwym fundamencie. Opanowuj nasze rozedrgane serca i myśli. Objaw się jako Bóg pokoju i wysłuchaj nas, kiedy razem jako Twoje dzieci wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój święty pokój. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrej niedzieli. Odczuwajcie Boże prowadzenie i Jego bliskość. Nie tylko dziś, ale w całym nowym tygodniu.
Niech Bóg...